Witamy w podcaście Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu, stworzonym w ramach projektu Procesy Tumskie edycja druga. To niezwykła okazja, by zajrzeć za kulisy pracy prawnika i zobaczyć, jak funkcjonuje wymiar sprawiedliwości. W naszym podcaście omawiamy symulowane procesy, w których biorą udział m.in. studenci naszej uczelni oraz prowadzący, który na bieżąco komentuje przebieg sprawy. Dzięki temu możecie lepiej zrozumieć prawniczą rzeczywistość. Procesy Tumskie edycja druga to projekt realizowany w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki 2, ogłoszonego przez ministra nauki. Zapraszamy do słuchania.
Rozprawa, która prowadzona była przed fikcyjnym sądem tumskim w maju bieżącego roku, dotyczyła przestępstwa, które z pozoru może wydawać się jednym z wielu podobnych. A jednak diabeł, jak zawsze, tkwi w szczegółach. Oskarżony Konrad Zależny został zatrzymany i postawiony w stan oskarżenia przez prokuraturę okręgową w Wielkogrodzie pod zarzutem obrotu znaczną ilością środków odurzających. Co dokładnie zarzuciła mu prokuratura, niech zobrazuje sama treść zarzutu wpisanego w akt oskarżenia.
Oskarżam Konrada Zależnego, syna Antoniego i Tekli z domu Koronka, urodzonego 15 kwietnia 1992 roku w Wielkogrodzie, o to, że w okresie od 14 marca 2023 roku do 17 kwietnia 2023 roku w Wielkogrodzie wspólnie i w porozumieniu z Tobiaszem Rybką, innymi nieustalonymi osobami, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru w krótkich odstępach czasu w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, czyniąc z popełnienia czynu stałe źródło dochodu, wbrew przepisom ustawy wprowadził do obrotu znaczne ilości środków odurzających od nieustalonych osób. A następnie dostarczył Tobiaszowi Rybce środki odurzające w postaci susza zieli konopi, innych niż włókniste, w ilości nie mniejszej niż 1165 gramów netto, o wartości 30 tysięcy złotych oraz substancje psychotropowe w postaci 10 sztuk tabletek MDMA o wartości 100 zł oraz MDMA w postaci proszku w ilości 2,5 grama o wartości 500 zł, o łącznej wartości 31 275 zł, przekazując te narkotyki Tobiaszowi Rybce, które ten następnie przekazał do dalszego obrotu, udzielał oraz konsumował. To jest o czym z artykułu 56 ust. 3 i artykułu 59 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w związku z artykułem 11 paragraf 2 kodeksu karnego, artykułem 11, artykuł 65 paragraf 1 kodeksu karnego.
Zanim przejdziemy do sedna tej sprawy, warto zadać sobie pytanie, czym tak naprawdę jest obrót narkotykami w rozumieniu polskiego prawa? Zgodnie z artykułem 56 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, przestępstwo obrotu obejmuje zarówno wprowadzenie do obrotu środków odurzających, substancji psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych lub słomy makowej, jak i uczestniczenie w obrocie tymi substancjami. Przestępstwo zostanie popełnione wówczas, gdy sprawca postąpi choćby w jeden z dwóch wymienionych sposobów zachowania się. Komentarz do ustawy wskazuje wyraźnie, że wprowadzenie do obrotu oznacza udostępnienie osobom trzecim, odpłatnie lub nieodpłatnie, środków odurzających i innych wymienionych wcześniej substancji. Jest to zatem forma aktywnego, nielegalnego uczestniczenia w obrocie. Należy dodać, że osobą trzecią w tym wypadku nie jest konsument, to znaczy osoba, której substancje te udostępniono w celu ich spożycia. Źródłem posiadania tych produktów może być nie tylko ich wytworzenie lub uprawa, legalna bądź nielegalna, ale także kradzież, znalezienie ich, przekazanie przez kogoś, kto posiada je, również legalnie bądź nielegalnie. Ważne jest, aby sprawca przewidywał możliwość, że przekazane środki lub substancje znajdą się w ten sposób w obrocie i co najmniej godził się na to. Czyn ten ma charakter powszechny, a dodatkowo jest przestępstwem skutkowym. Dla jego bytu konieczne jest zaistnienie skutku w postaci przekazania substancji i umożliwienia realnego dostępu do niej osobie trzeciej. Z kolei uczestniczenie w obrocie odpłatnie albo nieodpłatnie, przyjęcie środków odurzających lub substancji psychotropowych w celu późniejszego ich przekazania innej osobie, która nie jest konsumentem, oznacza właśnie dopuszczenie do obrotu. Natomiast jeśli osoba przekazuje je tylko końcowemu konsumentowi, wówczas w grę może wchodzić artykuł 58 lub 59 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, czyli udzielenie substancji. Dodatkowo artykuł 56 ust. 3 ustawy penalizuje zachowanie szczególnie niebezpieczne, dotyczące znacznych ilości środków odurzających. Kryterium znaczności nie jest precyzyjnie zdefiniowane, lecz przy jego ocenie sądy uwzględniają ilość, rodzaj substancji oraz sposób ich konfekcjonowania. W praktyce oznacza to, że przyjęcie wartości powyżej kilkuset gramów marihuany lub kilku gramów MDMA, zwłaszcza w warunkach sprzedaży detalicznej, zawsze spełniało będzie te kryteria. Dodatkowo artykuł 59 ust. 1 ustawy przewiduje odpowiedzialność karną za udzielanie, ułatwianie użycia albo nakłanianie do użycia środka odurzającego, jeśli działanie to następuje w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej. Zgodnie z komentarzem do ustawy mamy tu do czynienia z przestępstwem kierunkowym, wymagającym, by sprawca działał z zamiarem bezpośrednim, a więc z nastawieniem na konkretny cel, jakim w tym przypadku będzie zysk. Jak zauważył Sąd Apelacyjny w Katowicach, działanie takie jest zawsze umyślne, premedytowane i nie może być traktowane jako przypadkowe, zwłaszcza w sytuacjach, gdy mamy do czynienia z przygotowaniem do sprzedaży, działki, ustalenie miejsca przekazania, kontakt telefoniczny. W orzecznictwie przyjmuje się, że osoba, która przychodzi w miejsce znane jako punkt sprzedaży z porcjami gotowymi do zbycia, przekracza fazę przygotowania i wchodzi w fazę usiłowania lub dokonania przestępstwa. Wszystkie te okoliczności nie pozostawały bez wpływu na przebieg samego procesu i wymagały udowodnienia, tym bardziej, że oskarżony nie przyznawał się do zarzucanych mu czynów. To sprawiło, że konieczne było wysłuchanie go bezpośrednio na rozprawie.
Proszę powiedzieć, czy będzie pan składał wyjaśnienia, czy będzie pan odpowiadał na pytania?
Tak, będę składał wyjaśnienia.
Dobrze, w takim razie sąd oddaje panu głos. Co by pan chciał wyjaśnić?
Chciałbym wyjaśnić, że od 14 roku życia to ja notorycznie wpadłem w taki nałóg narkotykowy i poprzez to środowisko, w którym byłem, to nie było dnia, kiedy bym nie ćpał. To ćpanie to było tak mocne, że nie było żadnej przerwy. Ja wciąż chodziłem, zastanawiałem się, gdzie, skąd znaleźć te narkotyki. Czytałem te akta i tu chciałbym wskazać, że ja to, co tam jest napisane, to ja w ogóle nie wiem, co to było, bo ja wtedy byłem po prostu po tych środkach, które zażywałem i dla mnie to, ja w ogóle to traktowałem jak w mojej pamięci, bo teraz jak już w tym areszcie, to ja to wszystko to przestałem brać, że ja to tylko taką mam mgłę, jakby takie, taką jakby halucynację, co to było. Ja w ogóle w życiu to miałem takie zrywy, że często mi się kojarzyło, że ja na przykład jestem na komisariacie, że coś mówię. Natomiast dlatego proszę też nie brać pod uwagę, co ja tam podpisałem, bo naprawdę to było pod wpływem. Ja wtedy byłem po prostu cały czas, jestem pewien, że byłem pod wpływem tych narkotyków. No i uważam, że te czynności no, nie powinny być przeprowadzane. Czy to widzieli ci policjanci, czy te osoby, które mnie przesłuchiwały, że ja byłem jakiś po prostu inny.
Coś jeszcze chciałby pan dodać?
Chciałbym powiedzieć jeszcze tak, że jeśli chodzi o osoby, które znam, to znałem tego Tobiasza. Tych resztek, które tam były opisane, to ja ich w ogóle nie znałem. Natomiast ten Tobiasz, to ja go znałem tak, bo był na dzielni, na dzielnicy. Myśmy się tak znali jeszcze jako młodzi, tam 14-latkowie. Żeśmy tam po podwórkach biegali. Natomiast no mówię mu cześć, jak widzę go gdzieś w Żabce albo w Biedronce.
Z uwagi na to, że oskarżony wyjaśnił odmiennie niż w postępowaniu przygotowawczym, sąd odczytał złożone przez niego wyjaśnienia. Warto tu dodać, że oskarżony nie miał obowiązku mówienia prawdy, a przyjęta przez niego linia obrony jest jak najbardziej jego uprawnieniem procesowym.
Na podstawie artykułu 389 paragraf 1 Kodeksu Postępowania Karnego sąd odczyta wyjaśnienie oskarżonego złożone w postępowaniu przygotowawczym zawarte na kartach 19, 27 i 92, albowiem oskarżony wyjaśnia odmiennie niż wyjaśnił poprzednio. Proszę słuchać, sąd będzie odpowiednio odczytywał fragmenty, tak żeby pan się mógł do tego ustosunkować, dobrze? Karta 19 od słów zostałem pouczony do słów po jego zakończeniu. Zostałem pouczony o prawach i obowiązkach podejrzanego. Zrozumiałem treść pouczenia przedstawionego mi zarzutu i nie przyznaję się do jego popełnienia. Kojarzę Tobiasza Rybkę. Znam go, bo mieszka niedaleko mnie. Poznaliśmy się, bo on handlował samochodami i załatwił mi samochód. On czasem do mnie dzwonił, bo wiedział, że ja palę marihuanę, a dokładnie to paliłem kiedyś, bo już nie palę. Ja miałem na przykład 50 gram dla siebie i on dzwonił, to chciał na przykład ode mnie 1 lub 2 gramy, żeby go poratować. Ja je jemu sprzedawałem po cenie rynkowej, żeby też nie być stratny. On dzwonił bardzo rzadko. Na pewno nie sprzedawałem mu niczego innego poza marihuaną. Nie mam takich dość. On przychodził po towar do mnie na podwórko, zawsze przychodził sam. Kiedy Rybka do mnie dzwonił i chciał ode mnie narkotyki, to mówił skrótami szyfrowymi. Ja wiedziałem, o co jemu chodzi, bo nie mieliśmy innych relacji niż właśnie takie związane z narkotykami. To samo wychodzi, że mówimy w określony sposób na narkotyki. Nie mówimy wprost przez telefon, bo może być podsłuch i głupio tak mówić. W tym momencie podejrzanemu odtworzono nagranie uzyskane w toku kontroli operacyjnej numer 13/1/2023, sesja telefoniczna S00000162. Podejrzany po odsłuchaniu nagrania oznajmia, że rozpoznaje swój głos na nagraniu. Drugi należy do Tobiasza Rybki. Z tej rozmowy wynika, że Tobiasz Rybka chciał zakupić ode mnie 50 gram marihuany. Komedia w slangu to marihuana. W tym momencie podejrzanemu odtworzono nagranie uzyskane w toku kontroli operacyjnej numer 13/1/2024, sesja telefoniczna S000349 i sesja S000350. Na tym nagraniu również ja rozmawiałem z Tobiaszem Rybką. Rozmawialiśmy o tym, żebym ja jemu sprzedał 5 gram marihuany, tabletki ekstazy, 10 sztuk i 3 gram amfetaminy. W tym momencie podejrzanemu odtworzono nagranie uzyskane w toku kontroli operacyjnej numer 13/1/2023, sesja telefoniczna S000421 i następne. W tym nagraniu rozpoznaję głos Tobiasza i swój. Tu chodziło o zakup przez Tobiasza Rybkę ode mnie marihuany w ilości co najmniej 50 gram. My mieszkaliśmy niedaleko i umawialiśmy się w podwórka. W tym momencie podejrzany przyznaje się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Ja faktycznie przez okres 2 miesięcy sprzedawałem Rybce narkotyki. Ja nigdy nie poznałem Ireneusza Sopka, nie wiem kim on jest. Tobiasz Rybka nie poznał mnie z żadnymi kolegami. Mnie nie obchodziło, co Rybka dalej będzie robił z narkotykami. Ja narkotyki brałem od znajomego, który miał dojścia do narkotyków. Ja nie wiem, jak on się nazywał. Poznałem go przez znajomych. Jeśli chodzi o marihuanę, to miałem dojścia, ale one się pokończyły. Ja kontaktowałem się z tymi osobami telefonicznie. Nie wiem, jak się naprawdę nazywały. Ja w tamtym czasie używałem telefonu komórkowego numer 423-434-421. Ten telefon został mi zatrzymany przez policję w maju, kiedy byłem zatrzymany i dostałem zarzut posiadania narkotyku. Zatrzymano też u mnie wagę i woreczki strunowe. W tamtej sprawie został do sądu skierowany już akt oskarżenia. Ja otrzymałem z powrotem ten aparat telefoniczny. Wyrzuciłem kartę i teraz mam już telefon w abonamencie na siebie. Nie znam osób, którym Tobiasz Rybka sprzedawał narkotyki. Ja nigdy nie pytam o nazwisko. Ja paliłem marihuanę i jak ktoś potrzebował pomoc, to wiedział, że mogę mu odsprzedać. To byli znajomi. Nie mogę nic załatwić, jak nie mogli nic załatwić od swojego dealera. Nie mam nic więcej do dodania w tej sprawie. Nie chcę w dniu dzisiejszym zaznajamiać się z aktami postępowania i dowodami, które mogą być podstawą wniosku o tymczasowe aresztowanie. Nie chcę się zaznajamiać z aktami postępowania po jego zakończeniu. Proszę wstać. Proszę powiedzieć, czy treść takich wyjaśnień pan składał?
Wysoki sądzie, ja w ogóle nie pamiętam, żebym takie wyjaśnienia składał. Po pierwsze, ja na takim pod wpływem narkotyków, to ja bełkoczę. To nawet mogą stwierdzić wszyscy, którzy mnie znają, że się nie można ze mną dogadać. Więc przypuszczam, że ten organ, który to wszystko tam opisywał, to tylko sobie napisał, żeby mieć skończoną sprawę. A ja, niewinny, proszę zobaczyć nawet jakie tam to pismo, ten podpis, jaki jest koślawy. To ja na pewno nie byłem sobą wtedy. I proszę Wysokiego Sądu, to...
Dobrze, to dojdziemy jeszcze do tego w ramach pytań. Na razie odczytamy panu wszystkie złożone przez pana wyjaśnienia i dopiero sąd i strony przejdą bezpośrednio do uzupełniania tych wątpliwości, na które pan zwraca uwagę. Dobrze, kolejne pana wyjaśnienia będą pochodziły z karty numer 27. To już zdecydowanie krótsze, to protokół posiedzenia w sprawie zastosowania wobec pana tymczasowego aresztowania i od słów na karcie 28 zarzut zrozumiałem do słów zostały usunięte. Proszę posłuchać. Zarzut zrozumiałem i przyznaję się do jego popełnienia. Tak, Radek pracujący w budowlance dostarczył mi marihuanę. Nazwisk osób, z którymi współpracowałem, nie znam. Numery telefonów zostały usunięte. Czy takie wyjaśnienia w trakcie posiedzenia aresztowego pan złożył?
W trakcie posiedzenia aresztowego? Ja miałem wtedy syndrom odstawienia narkotyków. Ja w ogóle nie pamiętam, co się wydarzyło. Ja w ogóle chciałem jak najszybciej pójść spać. W tym areszcie, tak. Mieć święty spokój, zakończyć. To było krótkie, z tego pamiętam, że przyweszliśmy, coś się wydarzyło i wyszliśmy.
No, wobec braku dalszej pamięci słusznie będziemy odczytywać dalej. W związku z tym ostatnie pana bardzo wyjaśnienia proszę. Złożone na karcie 92. Tym razem od słów zrozumiałem do słów nie powiem. Proszę słuchać tych ostatnich wyjaśnień. Zrozumiałem przedstawione mi dzisiaj zarzuty i nie przyznaję się do nich w takim zakresie. Ja nie przeprowadziłem takiej transakcji na 850 gram. Ja nigdy takiej ilości marihuany na oczy nie widziałem. To jest jakaś bzdura i do tego nigdy się nie przyznam. Przyznaję się tylko do tego, co wcześniej. Nie mam nic więcej do dodania, co wyjaśniłem ostatnio. Żądam ustanowienia mi w sprawie obrońcy z urzędu i bez jego obecności więcej nic nie powiem. Czy takie wyjaśnienia pan złożył?
Wysoki sądzie, ja wtedy miałem, tak jak mówiłem, ten syndrom odstawienia i naprawdę mam wtedy taki mętlik, że ja teraz nie pamiętam, co ja tam właściwie powiedziałem i jak to było.
Co można tu odnotować, to fakt, że już w treści wyjaśnień pojawia się dość charakterystyczna kwestia dla spraw związanych z przestępczością narkotykową. Posługiwanie się konkretnym slangiem, który ma pozorować neutralny temat rozmowy i nie wzbudzać podejrzeń osób postronnych. Choćby w odczytanych transkrypcjach nagrań z kontroli operacyjnej wyraźnie widać, że oskarżony posługuje się zwrotami i wyrażeniami charakterystycznymi dla slangu narkotykowego. Wskazuje to na chęć zabezpieczenia kryptologicznego rozmów, mającego na celu ukrycie ich rzeczywistego sensu, stąd posługiwanie się takimi zwrotami jak na przykład białe, komedia czy płyty. W wielu sytuacjach klienci zamawiając narkotyki nie informują się o ich rodzaju, a jedynie podają wielkość ilości narkotyków, którą chcą uzyskać, na przykład 5, 25. Zwłaszcza tam, gdy do transakcji dochodziło już wcześniej, wielokrotnie i na przestrzeni dłuższego czasu. W procesie tym kluczowe były też zeznania świadka, Tobiasza Rybki, który choć sam stanął we własnej sprawie pod podobnymi zarzutami, w tej wypowiadał się jako świadek. Co ważne, świadka pouczono o przysługujących mu uprawnieniach, zanim przystąpił do swobodnej wypowiedzi.
Jak się pan nazywa?
Tobiasz Rybka.
Ile ma pan lat?
42.
Karany, niekarany?
Niekarany.
Leczony psychiatrycznie, odwykowo?
Nie.
Czy dla osoby oskarżonej jest pan osobą bliską?
Nie, znajomymi jesteśmy. Mhm.
Czy będzie pan składał zeznania, pouczam pana, że z racji tego, że w innej sprawie ma pan status oskarżonego, zgodnie z treścią artykułu 183, paragraf 3, przysługuje panu prawo do odmowy składania zeznań. Czy w tej sprawie będzie pan składał zeznania, czy odmawia pan składania zeznań?
Będę składał zeznania.
Sąd odstępuje od pouczenia o odpowiedzialności za składanie fałszywych zeznań, bowiem w stosunku do pana ta odpowiedzialność nie będzie przewidziana z racji zarzutów z innej sprawy. Proszę, w takim razie proszę powiedzieć, co jest panu wiadome w tej sprawie.
Otóż pierwotnie zostaliśmy oskarżeni wraz z Konradem o to, że wprowadzaliśmy w obrót gospodarczy tak środki odurzające. Później moje postępowanie zostało przekazane do odrębnego rozpoznania. Natomiast co do zarzutów względem Konrada, tak? No to przyznaję, tak, że dostawałem od Konrada środki odurzające, czy to w postaci marihuany, amfetaminy.
Dostawałem czy zakupywałem, tak od
dostawałem.
Razu zapyta. Mhm.
Dostawałem, co warto podkreślić, na własny użytek, tak? Bo tak jak podobnie Konrad, jestem uzależniony, nałogowo używam środków odurzających. No i mam z tym problem, to trzeba powiedzieć też na wstępie. Ale nie zgodzę się z tym, co oskarżyciel tutaj wskazał w oskarżeniu, że były to środki znacznej ilości, tak? Wskazywanie, że tam było 800 gram marihuany przemysłowej, o czym wcześniej wspominałem też w zeznaniach, to cofam to, bo czegoś takiego nie miało miejsca. Były to środki odurzające w małej ilości na pewno. Ale tak jak mówię, Konrad dobrze wiedział, że to było na własny użytek. Później tego nikomu nie przekazywałem.
A te małe ilości, to jak już pan tej sądowi przedstawia, to małe ilości to ile?
No jeden raz, no to powiedzmy gram, dwa.
Chce pan sądowi powiedzieć, że te transakcje, które miały miejsce między panem a panem oskarżonym, to były jednokrotne i dotyczyły jednego bądź dwóch gramów środków odurzających?
Nie były jednokrotne, ciągnęły się w czasie oczywiście, ale to były drobne. Nie nazwałbym tego transakcjami, bo ja za to nie płaciłem. Dostawałem na własny użytek, tak? Tak jak wskazywałem w zeznaniach, na poratowanie Konrad mi je dawał.
Skoro pan za to nie płacił, dlaczego pan pytał, ile kosztuje gram chociażby marihuany?
No bo chciałem wiedzieć, czy narażać Konrada na ewentualną odpowiedzialność karną, czy lepiej już kupić na rynku, że tak powiem, na czarnym rynku, tak.
A ma pan taki dostęp, żeby można było kupić na czarnym
Wysoki
rynku?
Wysoki sądzie, to jest kwestia 15 minut.
O, to sąd zainteresowało. To proszę coś na ten temat powiedzieć, bo może się okaże, że pan oskarżyciel będzie musiał rozszerzyć akt oskarżenia również o innych oskarżonych, a nie tylko o pana Konrada.
Wystarczy się przejść przez miasto. Sami ludzie nawet pytają, czy nie chciałbym MDMA.
Jakoś sądu nikt nigdzie.
No, może sąd za dobrze wygląda, ja trochę gorzej. Na porządną kobietę pani wygląda, więc może dlatego tak to nie jest. Oni wiedzą, do kogo podchodzić, tak? I wiedzą, kto używa. No, to od razu po człowieku widać.
Dobrze, to jeszcze sąd dopyta. Coś jeszcze by pan od siebie chciał sam?
Na ten moment nie.
Przesłuchanie świadka kontynuowano w ramach pytań kierowanych do niego przez strony i sam sąd, po odczytaniu świadkowi wcześniejszych zeznań. Co ciekawe, świadek zaprzeczył temu, co zeznał wcześniej.
Czy po odczytaniu podtrzymuje pan treść złożonych przez pana wcześniej zeznań?
Cofam zeznania co do tego, że załatwiłem marihuanę Sobkowi, którego dzisiaj, jak widać, nie ma.
A sąd tutaj odczytał, że pan sam mówił, że kupował te środki, że było ich dość sporo, że kupił pan 200 gramów i do tego się pan wtedy przyznał, to jak pan to dzisiaj skwituje? To były transakcje, które pan potwierdził w relacji z panem Konradem oskarżonym.
Że tak powiem, Sobkowi, jak wskazywałem wcześniej, takiej dużej ilości nie przekazywałem. Może coś na własny użytek, ale to już było X miesięcy temu, także no ciężko mi powiedzieć na ten moment. A co do większości, może bywały takie dni, że szedłem na melanż, na imprezę, na koncerty, tak jak wcześniej
200 gramów na jeden koncert? To musiała być impreza roku.
Najwyraźniej. No, jest jak jest, tak. 200 gram, no nie, to przesadziłem może w tych zeznaniach, ale tak maksymalnie dziesiątkę na dwa dni. No to też dużo, ale tak myślę, że około 10 gram maksymalnie.
Dobrze, to ja może na razie sąd odda głos prokuratorowi. Proszę bardzo, panie prokuratorze, czy ma pan pytanie?
Proszę powiedzieć wysokiemu sądowi, jak wyglądały te przekazywania marihuany i innych narkotyków? Gdzie, kiedy i jak przekazywano? Raz jak wyglądały, czy były w tej kwestii były pieniądze? Czy coś płacił pan panu zależnemu za ten artykuł?
No, spotykaliśmy się tak na osiedlu. Zazwyczaj to ja podchodziłem do Konrada pod klatkę. A co do kwestii pieniędzy, no to tak jak wskazywałem, no nie płaciłem za to. Była to kwestia bardziej tego, że się znamy, tak? Może w przyszłości ja byłbym w stanie coś załatwić Konradowi, typu, nie wiem, zakup samochodu, tak?
A sąd od razu zapyta, a długo pan zna pana Konrada?
Ciężko mi powiedzieć, no mieszkamy blisko siebie, tak? Jesteśmy, powiedzmy, sąsiadami. Także kilka lat bym powiedział. Spotykamy się czasami, jak to Konrad powiedział, w Żabce czy w Biedronce, tak?
A czy ma pan wiedzę, czy oskarżony ma jakiś problem ze środkami odurzającymi, czy faktycznie jest od nich uzależniony, czy sam ich nie zażywa?
Z tego co wiem, to Konrad ma problem. Tak to by się nie kręcił, tak, w takim towarzystwie. Ale z tego co wiem, to powoli z tego wychodzi. Mam nadzieję, że mu się to uda.
A po co Konradowi waga i woreczki strunowe mogły być?
Może lubi gotować mąkę, waży, nie wiem, ciężko mi powiedzieć. No po coś też chodzi, tak? Może gotuje dla mamy, dla babci, tak jak wspominał.
Pomaga. W woreczkach z tym, no. Nie, co
to nie do mnie pytanie. Ciężko mi powiedzieć, tak?
Proszę bardzo. Mhm.
W stenogramie sesji numer 345 wspomina pan o krążkach za 150 zł, które biegłeś zidentyfikował jako tabletki MDMA. Proszę wyjaśnić, dlaczego właśnie pan pytał zależnego oceny MDMA, nie marihuany, skoro twierdzi pan, że nie kupował od niego tych narkotyków.
nie przyznaje się do tego, a to jest kwestia innego postępowania, tak, co do tych tabletek, ale w każdym razie dostawałem je, ale to tak jak mówiłem, na melanże głównie, tak? Lepiej się po tym bawi. Polecam.
Zeznał pan, że oszukał Ireneusza Sobka, przekazując mu około 250-300 gramów marihuany zamiast 1 kilograma. Skąd pochodziła ta marihuana i czy Konrad Zaleszy wiedział, że jest przeznaczona dla Sobka?
Jak już wspominałem, cofam te zeznania wobec tego. Mhm.
Proszę powiedzieć, czy sprzedawał pan jakieś narkotyki studentom i czy Konrad Zaleszny mógł o tym wiedzieć?
Nie sprzedawałem nikomu środków uderzających.
Czy Konrad Zaleszny sam wychodził z inicjatywą, jak pan to mówi, bezpłatnej transakcji tymi narkotykami? Czy to była jednak pana inicjatywa?
Jak byłem na głodzie, to sam zazwyczaj wnioskowałem do Konrada o to, żeby mnie część polatował, tak? Może się zdarzały sytuacje, że Konrad wyszedł z taką inicjatywą, chociaż ciężko mi to teraz sobie przypomnieć o takiej sytuacji.
A niech mi pan jeszcze powie, czy były to ceny... Pan mówi, że nie były to ceny. No dobrze. Proszę powiedzieć, czy Konrad Zaleszny zarabiał w inny sposób niż sprzedaż nielegalnych substancji i praca w myjni?
Zbierał puszki i oddawał na złom. Z tego, co mi wiadomo.
Czy jakkolwiek w inny sposób niż pieniężny rozliczaliście się za te tak zwane przysługi?
No była sytuacja w przeszłości, że pomogłem Konradowi zakupić samochód, bo tym się zajmuję na co dzień. I to była taka kwestia właśnie, że pomogłem mu znaleźć samochód do jego potrzeb, tak? No i brałem udział w tej transakcji.
Proszę powiedzieć, czy Konrad Zaleszny skarżył się kiedyś, że ma na utrzymaniu jakieś bliskie mu osoby?
Rzadko podejmowaliśmy sprawy osobiste, życiowe, więc ciężko mi powiedzieć.
Czy może pan coś więcej powiedzieć z postępowania przygotowawczego? Pan zeznał, że była jakaś coś o reklamówce, jakieś transakcje w reklamówce. Kto ją pomagał nieść i kto wiedział o tych usługach?
Panie prokuratorze, ja idąc do sklepu używam reklamówek, więc ciężko mi powiedzieć, o jaką reklamówkę chodzi.
Dobrze, wobec powyższego nie ma więcej pytań.
A proszę powiedzieć, sądowi teraz ma parę pytań. Czy tak na tych imprezach, jak wychodził pan, to tak sam się pan bawił i z 10 gramami, czy tak może z kimś?
A może z Konradem?
Albo z innymi osobami?
Na pewno się zdarzało, że razem chodziliśmy z kimś na imprezę. Bywały sytuacje, że przychodziłem sam, zabrałem dwie, to, jak to mówi piosenka taka, może pani sędzia zna, nie wiem. Kojarzy pani?
No. Wysoki sąd nie kojarzy.
W każdym razie na pewno się zdarzały takie sytuacje, że z kimś przychodziłem, tak?
I dzielił się pan wtedy...
Czym?
Środkami otrzymanymi od pana.
Taki dobry Samarytanin. Dzieli się wszystkim, co ma, również środkami.
Dbam o swoich bliskich, tak? Więc mogą coś takiego mieć miejsce, chociaż wątpię.
A jak pan się dowiedział, że można od oskarżonego zdobyć takie środki odurzające?
Może oskarżony się gdzieś reklamował, może gdzieś jakiś szyld.
Broń Boże.
Poczta pantyflocha.
Dużo głosów chodzi po osiedlu czy po mieście, tak? No, czasami po prostu człowiek ma instynkt, do kogo się zwrócić z tematem, tak?
A czy wie pan, czy inne osoby tak się spotykały z panem oskarżonym pod brawo w ciemnych uliczkach?
Nie jestem w stanie powiedzieć, nie.
A nie jest tak, że się państwo znacie od lat? Czy
no tym... tak.
To pan nie wiedział przez tyle lat, znając się z oskarżonym?
Ale nie mieliśmy na tyle...
Jaki to jest rodzaj relacji? Bardziej... Jakaś bliska znajomość, czy dalsza?
Dalsza bym powiedział, że czasami się mijamy w sklepach, tak? Podejmowaliśmy jakieś tematy. No, to nie była bliższa znajoma. No, na pewno Konrada bym nie nazwał przyjacielem, tak? Bardziej znajomym, kolegą.
A ta reklamówka, o której tutaj było wspomniane?
Wysoki sądzie, ja nie wiem, o jaką reklamówkę chodzisz. Milion reklamówek miałem w rękach, no ciężko powiedzieć.
A nie było nigdy tak, że pan dzwonił gdzieś do żony z prośbą o to, żeby z jakąś siatką się pojawiła, z jakąś dużą torbą? Coś sobie pan przypomina na ten temat, czy nic nie świta?
Ciężko mi powiedzieć. Nie wiem.
Dobrze, pan oskarżyciel nie ma już więcej pytań. Proszę bardzo, panie mecenasie, oddaję głos obronie.
Chciałbym zadać pytanie pierwsze. Biegły w przeważającej części ustalił ilość środków odurzających, bo miał się po swój Konrad, na podstawie rozmów, jakie domniemanie pan Konrad miał z panem przeprowadzać. Chciałbym tym samym zapytać, czy transakcje, o które rzekomo państwo omawialiście w rozmowach, czy części prawdziwych, czy nie, tej pozostawiam jeszcze sądowi, zawsze dochodziły do skutku oraz czy mogło się zdarzyć tak, że coś było odwołane, czy być może były jakieś rozmowy, których nie zauważył pan w akcie oskarżenia, a które mogły odwoływać chociażby transakcję, którą wcześniej ustaliliście?
Jak to w życiu codziennym bywa, no zdarzają się sytuacje losowe, więc na pewno coś takiego miało miejsce, nie tak, że do tych spotkań nie dochodziło. Proszę unikać słowa transakcje.
Następną kwestią, o którą chciałbym się zapytać, jest sama ilość. Ten kilogram wskazany rzekomo konopi przemysłowej, która, jak wiemy, nie podlega zakresowi ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Czy jest szansa, że część z tych środków mogła dotyczyć właśnie takiej konopi, mogła być to marihuana medyczna, bądź inne środki, które to nie są kwalifikowane jako substancje niedozwolone?
Ale chodzi panu teraz o wymianę pomiędzy kim a kim?
Przede wszystkim pomiędzy panem oraz Konradem. Czy część z tych omawianych substancji mogła być, że tak powiem, oszukana?
Co pan mecenas ma na myśli, mówiąc, że część z tych transakcji mogła być oszukana?
Czy przedmiotem części transakcji mogły być środki, które faktycznie nie były narkotykami, o jakich się panowie rzekomo omawiali? Na przykład bądź zdarzyło się, że ktoś kupił od kogoś coś, co było niekoniecznie zawierało substancję czynną.
Na przykład majeranek zamiast marihuany.
Uważam się za konosera jak najbardziej, więc...
Byle czego by pan nie kupił.
Dokładnie, więc...
Ale on nie kupił, on już dostał.
Przepraszam, nie dostał.
Przepraszam.
Tak.
Proszę śpinować, tak. Możliwe, że tak było.
Pozostanie na razie przy tym, co w akcie oskarżenia, jeśli chodzi o zakres pojmowania tych transakcji.
Możliwe, ale nie jestem w stanie teraz powiedzieć.
I ostatnie pytanie odnośnie samej gramatury. Czy mogły zdarzać się przypadki, w których w transakcji było mówione 2 gramy, a doszło do podarowania 1 grama, gdzie w ogóle nie doszło do przekazania, gdzie państwo się być może rozstali bez żadnej?
Chodzi pan o oszustwo, tak?
Nie o oszustwo. Chodzi o to, czy zwyczajnie ilość przedstawiona w akcie oskarżenia jest uprawdopodobniona w wystarczającym stopniu. Czy jest szansa, że prokurator zanadto nadliczył ilość, jaką państwo mieli między sobą?
No, prokurator tych środków nie widział na oczy, więc są to tylko przypuszczenia, tak? Opierające się na dowodach z kontroli operacyjnej i zeznaniach świadków.
To ja może zapytam jeszcze o jedną rzecz. A czy pan, odbierając te środki od Konrada, ważył je i sprawdzał, jaką ilość w istocie pan dostał? Czy pan był tak wdzięczny, że kolega podzielił się, że nie miało to znaczenia ile?
Że tak powiem, nie gryzie się ręki, która cię karmi, tak? Więc...
Czy mogło być na oko?
Na tak? Oczko oczywiście, jak najbardziej.
Mogło być więcej albo mniej? Tak. Nie bywa, tak?
Nasza relacja polegała na wzajemnym szacunku, tak, w zaufaniu, więc no nie ważyłem, no po co.
A pan zazwyczaj był trzeźwy czy nietrzeźwy? Czyli pozostawał pan w stanie odurzenia czy raczej trzeźwości?
Ja stan trzeźwości oceniam jako nieaprobowany w moim życiu codziennym. Lubię być na haju, lubię się bawić, więc zapewne tak nie było.
Dziękuję bardzo. W tym postępowaniu wyraźnie również widać korzystanie z oskarżonego z przysługujących mu uprawnień do pozostawania aktywnym w swojej roli przez możliwość zadawania świadkowi pytań, z czego oskarżony skorzystał, podobnie jak sprawa odniesienia się do przeprowadzonego dowodu.
Ja teraz sobie tak przypominam trochę więcej.
Ma pan prawo jak najbardziej, tak. Ale chce pan zadać świadkowi pytanie. Proszę bardzo.
Tobiaszu, czy ty się zorientowałeś, że to, co ja ci dawałem, to była po prostu marihuana medyczna? Bo ja miałem dostęp do medycznej i ja tą się dzieliłem i dlatego tak to wyglądało.
To może być przyczyną tego, że się zacząłem lepiej czuć, także może tak było, tak.
A w ogóle to myśmy sobie żarty robili, teraz kojarzę. Bo my to jesteśmy tacy kawalerzy. On do mnie dzwoni i mówi, słuchaj, to weź ty mi przywieź tego ileś
5
ton.
Kumet.
Ileś ton. I to myśmy sobie takie żart, ton nawet. O tonach mówiliśmy. A myśmy nie przypuszczali, że wtedy policja nas będzie podsłuchiwać.
No to kto by przypuszczał?
Ale jak dobrze, że pan oskarżył nam wraca pamięć.
Prawda? Ale to marihuana medyczna.
Bo dopiero jak posłuchałem, to skojarzyłem coś.
Dobrze.
Tak, miał dostęp do medycznej marihuany.
A, to już mi się skończył, bo to miałem taki dostęp do takiego jednego, który przy moście stał.
Panie mecenasie, ja rozumiem, że pan mecenas będzie mógł przedłożyć do postępowania dowodowego recepty potwierdzające fakt.
Ale to nie było takie...
Oczywiście, jeżeli jest taka konieczność, z panem oskarżonym skonsultujemy się oraz przedłożymy recepty. Jednakże również prosiłbym oskarżenie, żeby przedłożyło badania, jakie był poddawany oskarżony w areszcie na możliwość składania zeznań oraz jego stan.
Celem przekonania sądu do swojego stanowiska każda ze stron po zamknięciu przewodu sądowego miała również możliwość wygłoszenia ostatecznego stanowiska w sprawie, które nazywane jest mową końcową, a które często wpłynąć może jeszcze na zmianę sędziowskiej decyzji. Najpierw zabrał głos prokurator.
Czy jakieś wnioski dowodowe strony jeszcze składają, panie prokuratorze?
Dziękuję, Wysoki Sądzie.
Panie mecenasie? W takim razie przewodniczący zamyka przewód sądowy i udziela głosu stronom. Proszę bardzo, panie prokuratorze.
Dziękuję, Wysoki Sądzie. Konrad Zależny jest bezsprzecznie sprawcą zarzucanych mu czynów, zarzucanych mu przestępstw. Dowody na jego niekorzyść są jednoznaczne. Przede wszystkim stenogramy rozmów i wiadomości SMS podkreślają i pokazują, że były to regularne, systematyczne transakcje narkotykowe. Tutaj był uczestniczył oskarżony w obrocie. W sesji numer 345 omawiano krążki za 150 zł, które biegły zidentyfikował oczywiście jako MDMA, czyli narkotyk. W sesji numer 1923 dostawy 850 gramów, łącznie ponad 1 kg narkotyków. Mamy tutaj również oczywiście opinię biegłych psychiatrów, którzy orzekli, że Konrad Zależny, oskarżony, w czasie popełnienia czynu był poczytalny, co więcej nie miał także zniesionej poczytalności, więc tutaj nie ma możliwości uwzględnienia okoliczności, które by wyłączały winę sprawcy. Oczywiście opinia biegłego sądowego z zakresu kryminologii, slangu narkotykowego i przestępczego wykazała okoliczność, że faktycznie do tych transakcji dochodziło. Tutaj, jak to było napisane w scenogramach, 5 komedii, porcja, gram... Wszystko jest także w tej opinii. Same wyjaśnienia oskarżonego Konrada Zależnego, który początkowo przyznawał się w postępowaniu przygotowawczym, dzisiaj w postępowaniu sądowym zaprzecza, jakoby nie było pamięci, zapomniał. Niemniej jednak oczywiście wyjaśnienia złożone w postępowaniu przygotowawczym wciąż są wiążące i sąd może dać im wiarę. Są one niespójne, przede wszystkim ze stenogramami, które jasno pokazują, że tam dochodziło do transakcji. Były to transakcje odpłatne w celu zarobkowym i w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Konrad Zależny uczynił sobie z handlu narkotykami stałe źródło dochodu, co potwierdzają jego legalne zarobki z myjni. Wysoki Sądzie, 3,5 tysiąca złotych brutto miesięcznie po odliczeniu należności publiczno-prawnych około 2600 zł netto. I jeszcze z tych pieniędzy, z tych dochodów, jak oskarżony sam wyjaśniał, pomagał mamie, pomagał babci. No było to niemożliwe, żeby trzy osoby pod jego utrzymaniu z takiej pensji się żywiły, czy chociażby o odzież, obuwie. Kolejna kwestia, którą trzeba rozważyć, jest to ilość narkotyków, którymi obracał oskarżony. Była to znaczna ilość w rozumieniu prawa. Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego, znaczna ilość środka narkotycznego to taka ilość, która wystarczy do jednorazowego zaspokojenia konsumpcji co najmniej kilkudziesięciu osób. W orzecznictwie jest przyjmowane, że jest to od 20 do 30 albo nawet i większej ilości osób. Niemniej jednak tutaj 20 osób już jest takim minimum. Konrad Zależny jest oskarżony o obrót 1165 gramami marihuany oraz 10 tabletkami MDMA i proszkiem 2,5 grama MDMA. Już nawet taka ilość w postanowieniu Sądu Najwyższego z dnia 9 stycznia 2025 roku o sygnaturze 1KK434/24 ilość 68 gramów marihuany została uznana przez sąd za znaczną. Respektując treść tego dorobku, sąd AKM uznał wskazane ilości narkotyków za znaczne, bowiem zdatne do wytworzenia wielu porcji. Od marihuany jest to co najmniej 61 porcji do 206 porcji. Metamfetamina 7388 porcji, 73 porcji haszysz. Nie ulega wątpliwości, że judykatura Sądu Najwyższego stanowi do sądów powszechnych wskazówkę, w jaki sposób przepisy budzące wątpliwości w praktyce orzeczniczej powinny być stosowane. Stenogramy potwierdzają rozmowy o dostawach między innymi 850 gramów w jednej transakcji, a także o tabletkach, 10 tabletkach MDMA i 2,5 grama proszku MDMA. Te ilości z pewnością mieszczą się w zakresie pojęciowym znacznej ilości. Wysoki Sądzie, wnoszę o wymierzenie Konradowi Zależnemu następujących kar i środków. Orzeczenie kary 5 lat pozbawienia wolności, zaliczenie na poczet kary okresu rzeczywistego pozbawienia wolności, to jest artykuł 63, grzywny w wysokości 150 stawek dziennych po 20 zł każda, łącznie 3000 zł grzywny, rozstrzygnięcie o kosztach postępowania, obciążenie oskarżonego pełnymi kosztami. Wnoszę o orzeczenie obowiązku terapii z uwagi na uzależnienie, artykuł 71 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. O przesłanie odpisu protokołu z rozprawy do wykorzystania w sprawach przeciwko współsprawcom. Oraz wnoszę o przepadek korzyści z przestępstwa w kwocie 31 275 zł. Koniec artykułu 45 kodeksu karnego. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Wreszcie przyszła kolej na obrońcę oskarżonego.
Wysoki Sądzie, rozważając kwestię oskarżonego, chciałbym zwrócić uwagę sądu na cel ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Mianowicie jest to ustawa szczególna, której założeniem jest likwidowanie w społeczeństwie problemu związanego z narkomanią. Patrząc na osobę oskarżonego, nie sposób nie mieć refleksji, iż nie jest to przestępca, który z zimną krwią starał się udostępniać na lewo i prawo środki odurzające celem jedynie uzyskania korzyści majątkowej, a osoba uzależniona, która przez swój nałóg plątała się w narkomańskie społeczeństwo oraz zmuszona była do pewnych interakcji, których osoba zdrowa nie musiałaby dokonywać. Musiała wchodzić w kontakty z coraz to innymi osobami, które to chociażby poratowały gramem, dwoma, aby ulżyć temu uzależnieniu. W tej sytuacji oskarżony może podlegać jedynie kwalifikacji z artykułu 56 paragraf 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, to jest przypadek mniejszej wagi. Uzasadnić należy to również tym, iż oskarżony działał w sposób niszowy w przedmiotowej siatce przestępczej. Jeżeli mówimy o potencjalnych transakcjach między Ireneuszem Sopkiem przede wszystkim, który dzisiaj nie zdawił się na posiedzeniu, który to miał obracać rzędami kilogramów marihuany, a panem Konradem Zależnym, który to miał obracać ilościami rzędu 300 gram, co jeszcze nie zostało udowodnione ze względu na materiał dowodowy uzyskany z naruszeniem przepisów postępowania. Pan Konrad nie miał możliwości, żeby zaskarżyć postanowienie dotyczące podsłuchu nagrań, podsłuchu rozmów telefonicznych. Pan Konrad nie widział badań sporządzonych przez biegłych, które nie są załączone do akt sprawy. I sam twierdzi, iż w trakcie zeznawania był w stanie wyłączającym świadome kierowanie postępowaniem oraz nie był w stanie racjonalnie prowadzić swojej obrony. Ponadto oskarżyciel szapuje ciężkim zarzutem w sytuacji, w której, jak mówiłem, jedyne dowody, jakie są na oskarżonego, to domniemane rozmowy telefoniczne, których nie miał możliwości skontrolować, w sytuacji, gdy prokurator nie zobaczył ani grama marihuany w rękach oskarżonego. W takiej sytuacji, dodatkowo argumentując to z zeznaniami złożonymi w stanie wyłączającym świadomość, oskarżony postanowił skazać, właściwie wnieść oskazanie pana Konrada. Tym samym wnoszę je.
Czyli o co pan mecenas?
Wnoszę o przyjęcie kwalifikacji z artykułu 56 paragraf 2.
A, czyli zmianę kwalifikacji, tak, nie uniewinnienie swojego
klienta. O zmianę kwalifikacji, przyjęcie w przypadku mniejszej wagi oraz skazanie na karę 50 stawek dziennych grzywny.
Po ile złotych?
30.
I na samego oskarżonego.
Czy oskarżony chciałby zabrać ostatnie?
Tak, ja
bym
chciał tutaj wskazać, że ja nie byłem w siatce, żaden tutaj mecenas tak nie, niefortunnie to powiedział, że byłem w siatce jakiejś przestępczej.
Z siatką ewentualnie, ale nie
tak,
w siatce.
No a no cóż, no to ja w takim razie zgodzę się z wnioskiem mojego obrońcy. Uważam, że powinien po prostu, znaczy dbał o moje dobro w tym postępowaniu.
Jak obrona, tak. Oskarżony wnosi.
Po uzyskaniu stanowiska stron sąd udał się na naradę, która miała charakter tajny. Na naradzie sąd, w zależności od ilości osób i składu, rozważa za każdym razem argumenty, które powinny stać się podstawą skazania lub uniewinnienia, po to, by sentencja wyroku została bezpośrednio ogłoszona stroną już na sali sądowej.
Wyrok w imieniu Rzeczpospolitej. Sąd rejonowy w Wielkogrodzie, w Wydziale Drugim Karnym, w składzie tu obecnym, to jest przewodnicząca Justia Rozważna, Temida Sprawiedliwa i Aneta Niesprawiedliwa, przy udziale protokolanta Izabeli Łyszki, w sprawie z oskarżenia Konrada Zależnego, oskarżonego o to, że w okresie od 14 marca 2023 roku do 17 kwietnia 2023 roku w Wielkogrodzie wspólnie i w porozumieniu z Tobiaszem Rybką i innymi nieustalonymi osobami w wykonaniu z góry powziętego zamiaru w krótkich odstępach czasu w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, czyniąc z popełnienia czynu stałe źródło dochodu, wbrew przepisom ustawy, wprowadził do obrotu znaczne ilości środków odurzających i substancji psychotropowych w ten sposób, że nabył od nieustalonych osób, a następnie dostarczył Tobiaszowi Rybce środki odurzające w postaci suszu, ziela, konopi innych niż włókniste w ilości nie mniejszej niż 1165 gramów netto o wartości 30 tysięcy złotych oraz substancje psychotropowe w postaci 10 sztuk tabletek MDMA o wartości 100 zł oraz MDMA w postaci proszku w ilości 2,5 grama o wartości 500 zł o łącznej wartości 31 275 zł, przekazując te narkotyki Tobiaszowi Rybce, który ten następnie przekazał do dalszego obrotu, udzielał oraz konsumował. To jest o czyn z artykułu 56 ust. 3 i artykułu 59 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. W związku z artykułem 11 paragraf 2 kodeksu karnego, artykułem 12 kodeksu karnego i artykułem 65 paragraf 1 kodeksu karnego sąd uznaje oskarżonego Konrada Zależnego za winnego czynu opisanego w części wstępnej wyroku, to jest w występku z artykułu 56 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii i artykułu 59 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii w związku z artykułem 11 paragraf 2 KK, w związku z artykułem 12 paragraf 1 KK i artykułem 65 paragraf 1 KK i za to na podstawie artykułu 56 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii w związku z artykułem 11 paragraf 3 KK wymierza mu karę 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz na podstawie artykułu 33 paragraf 2 kodeksu karnego karę 100 stawek dziennych grzywny, przyjmując wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 100 zł. Na podstawie artykułu 45 paragraf 1 KK orzeka wobec oskarżonego przypadek korzyści majątkowej w związku z czynem opisanym w części wstępnej wyroku w kwocie 31 275 zł. Na podstawie artykułu 63 paragraf 1 KK zarzuca oskarżonemu Konradowi Zależnemu okres zatrzymania i tymczasowego aresztowania od dnia 19 listopada 2023 roku od godziny 8.20 do dnia dzisiejszego na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności. Na podstawie artykułu 70 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii orzeka od oskarżonego na rzecz Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego spółka z o.o. na cele związane z zapobieganiem i zwalczaniem narkomanii nawiązkę w wysokości 2000 zł. Zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adwokat Malwiny Pajączek 1845 zł brutto tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej oskarżonemu z urzędu. I na podstawie artykułu 626 paragraf 1 KPK zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa zwrot kosztów postępowania, a na podstawie artykułu 2 w związku z artykułem 3 ust. 1 i artykułem 6 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 roku o opłatach w sprawach karnych wymierza mu opłatę w wysokości 1000 zł.
Sąd również ustnie uzasadnił motywy swego wyroku.
Proszę usiąść, sąd ogłosi ustne motywy wyroku. Bardzo proszę, pani sędzia, o przedstawienie ustnych motywów.
Sąd kształtując karę oraz rozstrzygając o odpowiedzialności karnej oskarżonego wziął przede wszystkim pod uwagę jego wyjaśnienia złożone w toku postępowania przygotowawczego, gdyż wyjaśnienia złożone na dzisiejszej rozprawie nie pozwalają sądowi wziąć je pod uwagę jako dać im wymiary w całości, gdyż są one niespójne, niejednoznaczne, pozostawiają wiele luk oraz wątpliwości co do samych ich treści, a także ciągu logicznego co do ich wyrażania, czy też w sytuacji, w których miały miejsce. Natomiast wyjaśnienia złożone w toku postępowania przygotowawczego są odmienne. Są one logiczne, są powiązane z tokiem skutkowo-przyczynowym, a także wprost wskazują nie tylko motywację oskarżonego co do samego popełnienia czynu, ale również do okoliczności oraz osób biorących udział w samym postępowaniu. Więc na tej podstawie przede wszystkim sąd tutaj rozważył tą odpowiedzialność oraz co do też materiałów w postaci zawartych z akcji, która była prowadzona co do tych rozmów, a także samego przeszukania i przesłuchania innych świadków w sprawie. Kształtując wymiar, sąd miał na uwadze okoliczności przede wszystkim takie jak motywacja oskarżonego, ilość środków, które została wprowadzona do niego przez obrotu, a także wykonywaną wcześniej działalność, a także zachowanie w czasie już samego osadzenia w areszcie, czyli to, że jednak zauważył tą swoją winę i to, że jego sposób postępowania w życiu oraz w społeczeństwie zmienił się w sposób znaczny od tego, którą wcześniej ukazywał. Też sąd wziął pod uwagę w toku postępowania przygotowawczego przyznanie się oskarżonego co do popełnionego zarzuconych mu czynów, wyjaśnień składanych, a także społeczną szkodliwość, a także jego przeszłość i okoliczności, które to kształtowały. Trzeba na wstępie tutaj również wskazać, że artykuł 56 oraz 59 pozostają w swoim zbiegu, wypełniając znamiona ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w sytuacji, gdy sprawca sprzedaje innej osobie substancje psychoaktywne i wie o tym, że część z nich przeznaczona zostanie przez nią do dalszego obrotu, a część zostanie wykorzystana na własne potrzeby jako do konsumenta. I wówczas wyczerpuje się w pełni znamiona czynu zabronionego z artykułu 56 oraz zbiegu z 59. W niniejszej sprawie te wszystkie okoliczności miały miejsce. Oskarżony był pełen świadomy, że osoby, które od niego zakupywały środki odurzające, pozostawiają część w sobie jako do konsumentów, a następnie czy też sprzedadzą dalej, czy to wykorzystają w innym obrocie. Stąd też sąd nie miał żadnych wątpliwości co do tego, że wszelkie znamiona z tych czynów zabronionych zostały w pełni zrealizowane.
Oczywiście od zapadłego wyroku strony mają możliwość wniesienia apelacji, o czym sąd w przedmiotowym postępowaniu oskarżonego pouczył.
Sąd poucza jednocześnie, wprawdzie pan reprezentowany jest przez profesjonalnego pełnomocnika, ale sąd poucza, że w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia dzisiejszego wyroku przysługuje prawo do tego, aby złożyć wniosek o uzasadnienie w terminie 7 dni, a następnie po otrzymaniu uzasadnienia w terminie 14 dni wywieźć apelację do Sądu Okręgowego w Wielkogrodzie za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Wielkogrodzie. Czy treść pouczenia pan zrozumiał?
Tak, wysoki sądzie.
Nic więcej dzisiaj od sądu pan nie uzyska, także ślicznie dziękujemy za dzisiaj i o możliwości środków odwoławczych. Wiedzę dalszą pan już pozyska od swojego mecenasa. Dziękuję.
I tak oto przebiegał i zakończył się drugi proces tumski, a mi pozostaje mieć jedynie nadzieję, że nie będzie on ostatnim. Wyrok sądu rejonowego w Wielkogrodzie kończy ten proces dla Konrada Zależnego. Został on uznany winnym, a kara orzeczona wobec niego została określona jako surowa, lecz sprawiedliwa. Niech ona stanie się również przestrogą dla tych, którzy chcieliby uczynić z handlu narkotykami źródło swego utrzymania. Sprawiedliwość w tym przypadku została wymierzona. Proces zakończył się, kurtyna zapadła.
Procesy Tumskie edycja druga to nowatorski projekt Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu, mający na celu propagowanie wiedzy o funkcjonowaniu sądów, prokuratury oraz profesjonalnych pełnomocników. Projekt realizowany jest w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki 2, ogłoszonego przez ministra nauki.